Witam Państwa, Lech Pilarski. Polska 2050 połyka kolejnych posłów i senatorów. Do szeregów tego ugrupowania przechodzą też prominentni działacze lokalni. Czy to zapowiedź głębokiej przebudowy sceny politycznej? Wielu przedsiębiorców uruchamia swoje firmy mimo ograniczeń w ich funkcjonowaniu. Czy bunt biznesu to sygnał do zmniejszania obostrzeń, czy też wskazówka, że trzeba doskonalić wsparcie, szczególnie dla tych przedsiębiorstw, które są całkowicie zamknięte? Na zakończenie o zmianie na stanowisku prezydenta w USA. Czy to wpłynie na pogorszenie naszego polskiego partnerstwa strategicznego z tym państwem? O tym dzisiaj w programie. Zapraszam. A dzisiaj naszymi gośćmi są posłowie Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dzień dobry, witam serdecznie. PSL Koalicja Polska, witam.
Oraz PO Robert Tyszkiewicz.
Witam pana, witam państwa.
To może zaczniemy od tego, co się dzieje właśnie w opozycji między innymi. Do Polski 2050 przeszła posłanka Mucha z Białegostoku, Maciej Żywno, były wojewoda, także wicemarszałek, no ważna figura w Platformie Obywatelskiej tutaj na Podlasiu. Czy to oznacza, że Platforma no, ma trudności? Robert Tyszkiewicz.
Platforma ma 20 lat i przeżyła w swojej historii nie jeden transfer, także tutaj w regionie długo by wymieniać. No to jest część sceny politycznej, część takiego polskiego obyczaju politycznego.
No, ale słyszałem taką opinię, panie Robercie, że programowo, to nawet Andrzej Olechowski powiedział, programowo Platforma to była, to znaczy, że nie ma nic do zaproponowania. Pani posłanka Mucha przeszła do Hołowni z tego względu, że no, chciała bardziej energicznie funkcjonować w życiu politycznym.
Ja jestem przekonany, że każda z tych osób mogła energicznie i prezentując swoje pomysły realizować je w Platformie, ale to są indywidualne decyzje, trzeba je uszanować. Jak już powiedziałem, Platforma jest partią z 20-letnią historią i wiele poważniejszych transferów przeżyła niż te, które mamy obecnie, zwłaszcza, że to nie są jakieś masowe przejścia, to są indywidualne decyzje poszczególnych osób. W przypadku Macieja Żywno trzeba też podkreślić, że od 2 lat nie jest już członkiem Platformy Obywatelskiej, więc tym bardziej to jego decyzja o tym, żeby uaktywnić się teraz w ruchu Szymona Hołowni. Trzeba do tego podchodzić ze spokojem. Platforma ma dobry program. Platforma jest wciąż największą partią opozycyjną. Wielokrotnie nam zarzucano bezprogramowość, bezideowość, ale my jako partia centrum, która musi łączyć poglądy ludzi na lewo od środka sceny politycznej z poglądami ludzi na prawo od środka sceny politycznej, musimy mieć 2 skrzydła, musimy iść szeroko. I stąd niektórzy mają nam za złe, że nie jesteśmy w niektórych kwestiach bardzo wyraziści, ale partie centrowe mają też to do siebie, że dzięki temu, że pozwalają różnego rodzaju poglądom funkcjonować w swoich szeregach, mogą łączyć więcej wyborców. I tak ostatnie wybory również to potwierdziły, gdzie jeżeli zebraliśmy wszystkie siły jako opozycja pod przywództwem Platformy, to wygraliśmy wybory do Senatu. My, przypomnę, jako opozycja w wyborach do Sejmu zdobyliśmy o 3 miliony głosów więcej od PiSu, ale reguła Donta, polegająca na premiowaniu zwartych obozów politycznych, dała samodzielną większość PiSowi. Z tego trzeba wyciągać wnioski, więc ja patrzę na te przejścia dzisiaj także w kierunku przyszłości, bo w przyszłości jestem o tym przekonany, jeżeli będziemy chcieli w 2023 roku skutecznie walczyć z PiS-em, będziemy musieli współpracować i nie, na zasadzie nie ma wrogów na opozycji. Przeciwnikiem naszym politycznym jest PiS, jest Zjednoczona Prawica, więc ja będę szukał tego, co łączy opozycję, bo jesteśmy na ten scenariusz i tak skazani, jeżeli chcemy być skuteczni.
To będzie pan łącznikiem z Szymonem Hołownią jako byłym mieszkańcem Białegostoku?
Nie, takiej roli dla siebie nie widzę. No to jest zadanie dla liderów partii politycznych, aby wypracowywać takie koalicje, zawiera się w układzie ogólnokrajowym. i tu Platforma ma swoje doświadczenia i szczególnie to doświadczenie senackie pokazuje, że potrafimy być w tym skuteczni, ale do 2023 roku jeszcze daleka droga. W jakiej kondycji będzie wówczas ruch Hołowni, jakimi będzie dysponował możliwościami, to zobaczymy. Natomiast generalnie nastawiamy się na to, by budować mosty między ugrupowaniami opozycyjnymi i można powiedzieć, jeżeli przechodzą do Platformy, przechodzą do Hołowni ludzie, którzy dobrze życzą Platformie, no to ja to przyjmuję jako dobrą monetę na rzecz przyszłej współpracy.
Adam Andruszkiewicz, jak pan komentuje te ostatnie transfery?
Panie redaktorze, szanowni państwo, tutaj ciężko mi oczywiście wkraczać w wewnętrzne sprawy Platformy Obywatelskiej, tak? No to jest ugrupowanie, które wiadomo jest konkurencyjne, które od dłuższego czasu nie potrafi wygrać wyborów. W związku z powyższym zapewne no stąd są te ruchy w kierunku Szymona Hołowni. Ja powiem szczerze, na ruch pana Hołowni patrzę z takim dużym dystansem. Dla mnie to jest taki kolejny troszeczkę produkt taki marketingowy. Mieliśmy pana Palikota kiedyś, mieliśmy pana Petru, teraz jest pan Szymon Hołownia, taki kolejny celebryta medialny, który po prostu wyskoczył z pudełka nagle takiego czarodziejskiego, no i opowiada różne takie mniej ciekawe i ciekawe rzeczy, tak? Jakoś to widzę, że trochę sztuczne jest po prostu dla mnie wszystko. Proszę zauważyć, że zawsze na polskiej scenie politycznej w kontekście ostatnich 20 lat powstają właśnie takie produkty właśnie jak pan Hołownia, jak pan Petru wcześniej, czy pan Palikot, które mają być no, tą nową jakością, taką centrową na scenie politycznej. Widocznie jest elektora, który być może takich nowości trochę potrzebuje, takich nowinek. Natomiast wydaje mi się, że pan Hołownia nie dotrwa jako podmiot z takim poparciem, które ma dzisiaj do roku 2023. Nie wydaje mi się. Raczej przeżywalność tego typu projektów zawsze jest na poziomie około półtorej roku do dwóch lat. I ciężko mi sobie wyobrazić, żeby za dwa lata pan Hołownia miał szansę tutaj odgrywać jakąś taką kluczową rolę na scenie politycznej, zwłaszcza, że nie mamy wyborów po drodze, a każda formacja żyje wyborami, stąd się bierze siła danej formacji, właściwie z kampanii, z rywalizacji, z tego, że startujemy. I tyle, także ja naprawdę tutaj nie emocjonuję się panem Hołownią, bo wydaje mi się, że ten problem sam się rozwiąże i być może skończy się tak, że po prostu pan Hołownia finalnie wstąpi do Platformy Obywatelskiej albo tam tak jak po prostu część Nowoczesnej tam gdzieś została wchłonięta przez Platformę, tak pewnie skończy pan Hołownia podobnie.
Czyli pana sugestia jest taka, że tych zbliżających się no prawie 3 lat nie przetrwają?
Uważam, że nie, panie redaktorze, dlatego że tak jak mówiłem, no sens zawsze istnienia podmiotowych formacji politycznych bierze się z wyborów i z tego, że się partycypuje w takim normalnym życiu politycznym, tak? Czyli czy będąc przy władzy, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, czy będąc w opozycji, tak jak dzisiaj Platforma czy PSL, no ale jednak jesteśmy w parlamencie, możemy rozmawiać, bierzemy udział tutaj w pracach państwowych.
Macie kasę, bo to też ważne.
No kasa, a pan Hołownia też ma kasę, panie redaktorze. O to się proszę nie martwić, ja widzę, gdzie pan Hołownia lokale swoje wynajmuje, także w Warszawie, w samych bardzo prestiżowych lokalizacjach, w centrach miast, także tam kasa też jest i też są ludzie z kasą, panie redaktorze, i to może nie wszystko na antenę, ale to jest takie bardzo wszystko ciekawe, także tutaj nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, że po prostu pan Hołownia nie bierze udziału w życiu politycznym, a poza tym już jego działacze również się od niego zaczynają odwracać, bo no takie transfery jak pani Mucha, no to chyba pokazuje jasno, jaki tu jest kierunek działań, Platforma Obywatelska po prostu.
Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
No trochę rozczarował mnie pan Szymon Hołownia, bo cały czas przecież opierał budowanie nowego ruchu, miał opierać o nowych działaczy, o nowe twarze, no niestety.
O polityczną młodzież, tak?
Tak, a zaczęło się od podbierania posłów. Wcześniej pani poseł Gil-Piątek z Lewicy, w tej chwili poseł Mucha, senator Bury.
No ale no, tak próbując go tłumaczyć, no to nie ma innego sposobu, żeby powołać jakiekolwiek koło w Sejmie czy klub.
Nie, jest sposób, żeby przez 3 lata przygotować się, stanąć do wyborów i wygrać w tych wyborach, bo takie budowanie, no to już mieliśmy w nieodległej przeszłości też przykład Porozumienia, kiedy zaczęło się od podbierania posłów i tutaj nasz podlaski przykład był bardzo widoczny w Polsce pana posła Mieczysława Kazimierza Baszko, który przeszedł do Porozumienia, zajął miejsce na liście Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. No nie na tym rzecz polega. Jeszcze dla mnie byłby fajterem i takim rozgrywającym pan Szymon Hołownia, gdyby przyprowadził 4-5 posłów ze Zjednoczonej Prawicy. To by pokazał, że z drugiej strony sceny politycznej, tak, z tych, którzy są przy władzy, jednak przekonał do tego, żeby jego realizować program założenia. Natomiast no, taki trochę kanibalizm po stronie opozycji, on niczego dobrego nie wróży. No tutaj wiadomo, że te przejścia były zawsze. Ja często to podkreślam, że jednak jeśli ktoś jest niezadowolony z tego, co jest w danej organizacji, w danej partii, z której wystartował, powinien rezygnując z przynależności do tego klubu pozostać do końca posłem niezrzeszonym, niezależnym, ewentualnie zrezygnować z mandatu i kolejna osoba z listy wchodzi, bo zdaję sobie doskonale sprawę chociażby z tego, że na to moje wejście pracowała cała lista, wiele osób i teraz gdybym ja się zdecydował na jakieś przejście, to znowu ugrupowanie zostałoby w regionie bez posła, tak jak to było w ostatniej kadencji. A kolejny wynik, 6,5 tysiąca głosów, świadczy o tym, że z jednej strony ludzie głosowali na osobę, z drugiej strony też na listę i tak to wygląda. No tutaj zobaczymy 3 lata, długo i niedługo, różne pomysły, różna strategia.
Nie sądzi pan, panie pośle, żeby jednak przedebatować to i na tyle zmodernizować prawo wyborcze, żeby właśnie no było tak, jak pan przed chwilą powiedział, rezygnujesz z członkostwa w klubie, no to rezygnujesz również z mandatu, żeby sytuacja była czysta.
No bo to jest takie trochę pole do różnych targów, do kłusownictwa.
Co innego w Senacie, gdzie mamy wybory bezpośrednie?
No przy wyborach bezpośrednich to już inaczej wygląda, bo to konkretna osoba pracowała na swój wynik, ale też często jakiś tam szyld partyjny niosąc. Też to nad tym trzeba się zastanowić. No bo zwłaszcza kiedy dochodzi do sytuacji, że jednym czy dwoma głosami to właśnie jest ta różnica 1 czy 2 głosów przy budowaniu później obozu rządzącego i opozycji. Tak często się dzieje chociażby w sejmikach województw i zaczyna się rozgrywka. Gdyby to było jasno i klarownie uregulowane, no to by się to wszystko zakończyło. Wiadomo, startuję z takiej listy, jestem działaczem, jestem posłem czy radnym w sejmiku, czy radnym powiatowym i kończy się takie polowanie, że może tu jeden głos uda nam się zdobyć i wtedy przejmiemy władzę. No to jest polityka, ale też gdzieś tam trzeba myśleć o tym, żeby nie skupiać się na samej polityce i na tych sporach wewnętrznych, a na tym, co jest najważniejsze dzisiaj. Przedsiębiorcy, dzisiaj szczepienia.
Za chwilę do tego wrócimy.
O którym będziemy za chwilę rozmawiać, to powinno być najważniejszymi tematami dzisiejszej debaty.
To pytanie jeszcze do Roberta Tyszkiewicza i Adama Andruszkiewicza. Czy właśnie w tym kierunku nie powinno się znowelizować prawa wyborczego? Kończysz, nie podoba ci się dana formacja polityczna, to rezygnujesz również z mandatu. Wtedy wszystko byłoby czyste i jasne.
No w Polsce mamy zasadę wolnego mandatu i póki co
wolność.
Nie jestem zapowiadany, aby to się miało zmienić. Andrzej Leper kiedyś weksl i wymagał od swoich posłów.
Tak.
Ja uważam, że nikogo na siłę w żadnym ugrupowaniu się nie utrzyma i nie
przypomina sobie pan, panie pośle, jaka była sytuacja, kiedy w naszym regionie były 3 partie reprezentowane i raptem 1 osoba przeszła i wtedy ta jedna z partii nie była reprezentowana tutaj na Podlasiu z racji transferu politycznego. To też trochę nie do końca właściwe, chyba tak.
Wie pan, to można powiedzieć, jeśli byłaby taka inicjatywa ustawodawcza, to wtedy można byłoby o tym mówić, póki co takiej nie ma. Więc zgadzam się absolutnie. Dzisiaj jest, nie emocjonuje publiczności w Polsce kwestia jednego czy drugiego transferu polityka z tego ugrupowania do innego. Dzisiaj ludzi emocjonuje zdecydowanie bardziej to, co rząd robi w sprawie szczepień, to, co rząd robi w sprawie zawalenia kompletnie pomocy przedsiębiorcom i tym się warto zajmować. Uważam, że krajobrazem politycznym, wewnętrznym ludzie się już dzisiaj znacznie mniej emocjonują, zwłaszcza, że do wyborów jeszcze dzieli nas szmat czasu i tak jak już wspomniałem, kto i w jakiej kondycji do tych wyborów dotrwa, Ja jestem przekonany, że to nie będzie zależało od transferów politycznych, a od tego, jak dane ugrupowanie będzie potrafiło odpowiedzieć na oczekiwania Polaków. I na tym Platforma stara się skupiać, Koalicja Obywatelska na tym stara się skupiać i w tym widzę najlepszą drogę do tego, by pozostać największą partią opozycyjną i nadawać ton tej opozycyjnej stronie politycznej.
Adam Andruszkiewicz, jak pan komentowałby tę sugestię, by tak dostosować prawo wyborcze, żeby transfery polityczne raczej nie zachodziły?
Panie redaktorze, znaczy to by była raczej zasada, tak jak tutaj wcześniej też pan poseł powiedział, na zaprzeczenia tej idei wolnego mandatu, że jesteśmy posłami wybieranymi przez obywateli, tak jakby tak, a nie przez tylko partie.
No ale pan poseł, jeden czy drugi, panie pośle, miałby wolność w sensie takim, że jak chce się transferować, no to musi zrezygnować. Nie każdy no tak, musi być panie posłem, jak to ostatnio jest modne.
Z tym, że to jest, nie, czy ja uważam, że to jest złe podejście. To jest takie trochę dogmatyczne, które nie zawsze się sprawdza, bo to sytuacje są bardzo indywidualne. Bo mamy na przykład, ja sam przecież w zeszłej kadencji zmieniłem klub i chyba wszyscy tutaj wiemy, no bo jesteśmy w sobie, panie. Więc generalnie jest tak, panie redaktorze, że na przykład u nas była sytuacja taka, że no Paweł Kukiz jakby wiedział, jakie mam poglądy, że są poglądy no, mocno prawicowe, konserwatywne, narodowe. I jakby miał świadomość tego, kogo na tę jedynkę zaprosił. Ja zmieniłem formację polityczną, wystartowałem w kolejnych wyborach Sprawę Sprawiedliwości, ale wystartowałem już 10, bardzo odległego miejsca na liście, uzyskając no, wynik na poziomie 30 tysięcy głosów lepszy niż sam Paweł Kukiz potem z jedynki w swoim okręgu, startując z PSL-u z listy. Także panie redaktorze, i to pokazało, że jakby no, mieszkańcy Białegostoku i województwa podlaskiego no dali bardzo mocno zielone światło do tego, żeby nadal był w parlamencie mimo tej zmiany, bo ja po prostu poglądów nie zmieniłem, tylko szyld. Także to pokazuje moim zdaniem, że to nie do końca jest też. Zawsze trzeba te sprawy oceniać indywidualnie, tak? Jakie są dane motywy. Bo jeśli ktoś nie zmienia swoich poglądów, no to jest trochę inna sytuacja, w momencie, jeśli ktoś przeskakuje no jakoś tak bardzo radykalnie. Na przykład, nie wiem, no, tak jak pan już tutaj mówił, chyba pan Krajewski, no o przejściu Sprawy Sprawiedliwości do Szymona Hołowni, no to by była sytuacja dość kuriozalna, której sobie nie wyobrażam, żeby taki transfer miał miejsce z naszego obozu. Natomiast tutaj, no, każdą kwestię należy rozpatrywać, moim zdaniem, indywidualnie, 100%.
To zostawmy już ten temat.
Jeżeli jeszcze pan redaktor pozwoli ad vocem, bo to warto informacyjnie, aby nasi słuchacze tym wiedzieli. Zasada wolnego mandatu jest wpisana do Konstytucji. Ona jest opisana w artykule 104 Konstytucji i bez zmiany Konstytucji, podobnie jak we wszystkich krajach europejskich, więc bez zmiany Konstytucji, żadnej zmiany w zakresie realizacji mandatu przez posła wprowadzić nie można.
No ale możemy się umówić, że wolność mandatu polega na tym, że nie każdy musi być posłem. I jak zmienia poglądy, to zmienia, to rezygnuje z działalności w danej formacji, również opuszczając parlament.
Ale to jest kwestia już indywidualnych apeli
praktyki
do indywidualnych
wyborczej.
Polityków.
No właśnie.
Do indywidualnych polityków.
Zostawmy ten temat, zajmijmy się wywoływaną sprawą właśnie no, swego rodzaju buntu biznesu. Wielu przedsiębiorców, mimo zakazu funkcjonowania działalności, jednak uruchamia swoje firmy, bo no, nie mogą już patrzeć i nie wytrzymują już zniecierpliwieni wielce, jak firmy się rozpadają, jak nie mogą normalnie funkcjonować. Stefan Krajewski, jak pan komentuje ten bunt biznesu?
To jest swoistego rodzaju wypowiedzenie posłuszeństwa państwu z tego względu, że ci przedsiębiorcy słyszeli, że to chwilę potrwa i cierpliwi byli do tej pory, ale jak słyszą o dalszych obostrzeniach, dziwi to, że rząd nie potrafi jednak tych policzyć metrów, chociażby w restauracjach, w hotelach, ja to już po raz kolejny powtórzę, ale skoro dało się policzyć metry w kościołach, dało się policzyć metry na osobę w galeriach handlowych, czym się różni taka restauracja, hotel? Naprawdę te rozwiązania dzisiaj mogą być takie, że nie będą wszyscy w jednym miejscu naraz przebywać.
Ale jeśli pan pozwoli, to ja przytoczę tutaj stwierdzenie, które padło również na naszej antenie, szefa Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, pana Kazimierczaka, który powiedział, w tych całych obostrzeniach nie chodzi wcale o to, żeby przeliczyć normy, tylko o to, żeby zniechęcić ludzi do wychodzenia z domu.
No tak, ale to, no
to jak pogodzić
też,
jedno z drugim?
To zniechęcenie też na jakiś czas działało. Dzisiaj wiadomo, że wszyscy, już mówiąc kolokwialnie, duszą się w domu. Chcą wyjść do znajomych, do rodziny, do lokalu i to też taki ten podział znowu na gminy górskie, południowe i resztę kraju też dodatkowo przysparza takiego niezrozumienia i buntu tym wszystkim z pozostałej części kraju. No bo mówimy o gminach górskich. A czym się różnią gminy nasze z województwa podlaskiego, chociażby te wszystkie w rejonie Puszczy Białowieskiej, tutaj Doliny Rzek, Narew, Biebrza.
Albo Gołda, która ma wyciąg narciarski. Czy...
Mamy i przecież mamy w Szelmencie wyciąg narciarski, też. W Suwałkach, tutaj Supraś, Tykocin, który przyciągał turystów cały rok, niezależnie od pory roku. I dzisiaj wszyscy czekają, no bo też ja nie rozumiem często działaczy Zjednoczonej Prawicy, którzy tak próbują się czasem tłumaczyć, że ci przedsiębiorcy mają pieniądze, mają jakieś oszczędności. No też tak to nie wygląda. Przecież każdy przedsiębiorca inwestuje, zaciąga kolejne kredyty, żeby zmieniać, remontować, poprawiać ten jakość.
No tak nie do końca inwestuje. No bo tempo inwestycji spadło.
Panie redaktorze, ale porównajmy hotele na zachodzie Europy, gdzie te hotele, wyposażenie, wystrój jest z lat często 70., 80., 90. i tam nikt tego nie rusza. A tutaj u nas wszystkie hotele są wyremontowane, są odświeżone i naprawdę to widać, że inwestycje były cały czas czynione. No i dzisiaj też oni chcą żyć, no bo to nie tylko właściciel, ale to często całe rodziny funkcjonuje dzięki temu, bo ktoś odpowiada za jedną część, ktoś drugi za pozostałą i wszyscy tak funkcjonują. No jeżeli to będzie się przedłużać, i też, co mówiliśmy, chociażby dla tych zaszczepionych, dla ozdrowieńców można otwierać tą bazę turystyczną, noclegową, też będzie łatwiej, bo jeśli do tego nie doprowadzimy, szczepienia się przeciągają i to będzie coraz bardziej sytuacja napięta.
Adam Andruszkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
No panie redaktorze, szanowni państwo, no, musimy zrozumieć sytuację, w której jesteśmy i absolutnie nie jest to dla nikogo z nas jakąkolwiek przyjemnością, żeby zamykać obszary gospodarcze, ale z drugiej strony myślę, że wielu także naszych radiosłuchaczy albo ma kogoś w rodzinie, kto przeszedł COVID, albo samo to przychodziło. To jest bardzo niebezpieczna choroba i to nie jest tak, że wszystko należy stawiać tak samo, bo na przykład wiemy, no, że w restauracjach no to jednak siedząc no, nie mamy tych maseczek, nie chronimy się, rozmawiamy, ten wirus dużo bardziej transmituje z tego, co specjaliści wówczas. No naszym zadaniem przede wszystkim jest to, żeby Polacy mogli przeżyć, tak? Żeby mogli przeżyć ten rok i żebyśmy doczekali do momentu, w którym tak dużo Polaków zostanie zaszczepionych, że po prostu no, zyskamy tą odporność, tak? Tutaj zbiorową. Natomiast jeśli chodzi o pomoc dla gospodarki, no to jak tak słucham panów posłów, to tak mam wrażenie, że jakby ci przedsiębiorcy sami zostali. To jest nieprawda. Niepotrzebne tezy padają. My oczywiście, że cały czas robimy co się tylko da, żeby wszystkim pomóc, natomiast chyba skąd się wzięło to, że w Polsce mamy dzisiaj jeden z najniższych wskaźników bezrobocia ciągle w Unii Europejskiej. To pokazuje, że firmy nie zwalniają pracowników, a nie zwalniają ich dlatego między innymi, że dostają wsparcie. I w tym momencie my już uruchamiamy kolejną tarczę Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. W tym momencie idziemy w kierunku mikro, małych i średnich firm, których u nas na Podlasiu jest bardzo wiele. I to będzie bardzo konkretne wsparcie, na przykład około 36 tysięcy złotych na pracownika przy spadku dochodów powyżej 60%. 18 tysięcy dla pracownika przy spadku dochodów o 30%. Także to są bardzo konkretne pieniądze, idące w miliardy złotych i będziemy robić wszystko, żeby firmy absolutnie nie padały. I tak jak mówiłem wcześniej, no bezrobocie w Polsce jest naprawdę na poziomie dużo niższym niż chociażby było, nie wiem, za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie tutaj panowie rządziliście i to bezrobocie, pomimo tego, że nie było tak wielkiego światowego kryzysu jak dzisiaj pandemii, no było dużo znacznie wyższe. Także dajemy radę i proszę nam wierzyć, że będziemy uruchamiać kolejne środki tak, aby do momentu, kiedy maksymalnie dużo Polaków zostanie zaszczepionych, te firmy przetrwały. Także robimy wszystko, żeby było dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Proszę nam wierzyć, że to zmęczenie, o którym pan poseł mówił, ono dotyka wszystkich, także nas. Nikt nie jest zadowolony z tego, że mamy zamkniętą gospodarkę, ale pamiętajmy już ostatnie zdanie, panie redaktorze, że to nie jest tylko w Polsce, tylko to się dzieje obecnie na całym świecie, praktycznie w całym świecie zachodnim. We Francji ostatnio wprowadzono godzinę policyjną, od godziny 18 nie można wychodzić z domu. Także to nie jest nasza fanaberia, tylko robimy wszystko, żebyśmy po prostu jak najszybciej wyszli z tej pandemii cali zdrowi.
Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska. No jak pan komentuje te zachowania przedsiębiorców? Halo? Halo, halo?
Przepraszam, zgodnie z sugestią zablokowałem mikrofon, więc teraz go odblokowuję.
Rozumiem.
To jest desperacja, to jest bunt, ale to jest także przykład taki książkowy wręcz obywatelskiego nieposłuszeństwa, czyli obywatele wypowiadają państwu posłuszeństwo w związku z tym, że państwo wprowadza drakońskie, uderzające w ich prawa i wolności prawo, że wprowadza zasady, których nie daje się realizować. Co wkurza dziś przedsiębiorców? Po pierwsze wkurza ich to, że nie ma jasnych kryteriów. Oni nie wiedzą, biznes polega na planowaniu, a w zarządzaniu pandemią w Polsce mamy kompletny chaos. I w związku z tym przedsiębiorca, który ma wzięte kredyty, zatrudnia jakichś ludzi, może sobie zaplanować, mówi i pyta się dzisiaj rządu, co będzie dalej, a rząd mówi zobaczymy i informuje o tym na konferencjach prasowych, zaskakując wszystkich swoimi decyzjami. Tak się nie da funkcjonować i to nie jest tak, panie pośle, zwracam się do pana posła Andruszkiewicza, że to wy bronicie rynku pracy, to polscy przedsiębiorcy bronią tego rynku pracy, nie zwalniają ludzi, licząc na to, że zachowają, że obronią swoje biznesy. Często robią to z prywatnych oszczędności. Znam wielu takich, którzy po prostu z zaoszczędzonych wcześniej pieniędzy, które były przeznaczone na jakieś inwestycje, no teraz płacą ludziom pensje po to, żeby ludzie nie odchodzili, żeby doczekać tego czasu, kiedy gospodarka się otworzy. I ten chaos, ta niepewność, brak możliwości zaplanowania, to jest to, co niesamowicie wkurza przedsiębiorców. Druga rzecz, która ich wkurza, no to zasada taka, że jeżeli ktoś zakazuje mi prowadzenia biznesu, to niech pokryje straty, które się z tym wiążą w 100%. System tarcz, który wprowadzacie, najlepiej na antenach telewizyjnych ocenił jeden z właścicieli restauracji, który powiedział, że w ciągu 8 miesięcy pandemii otrzymał 2800 zł pomocy. I to jest, że tak powiem, realna wartość, której on się doczekał. Ja wiem, że sumarycznie można rzucać miliardami na konferencjach i to brzmi imponująco, ale ludzie, którzy dzisiaj mówią nie, już nie możemy czekać, bo już zastawiamy swoje domy, swoje nieruchomości, już skończyły się nam oszczędności, ci ludzie mówią, po prostu otwieramy, żeby przeżyć. Nie dlatego, żeby robić na złość rządowi, czy żeby łamać zasady epidemiczne obowiązujące dzisiaj, tylko dlatego, że po prostu są już bez wyjścia. I mówienie dzisiaj przez rząd, że jest świetnie wobec tego, co się dzieje z przedsiębiorcami, wobec ich dramatycznych decyzji, mówienie, że jest świetnie, że płynie pomoc, że będzie bardzo dobrze, no jest po prostu zwykłą arogancją władzy. Ja bym oczekiwał tego, że rząd pilnie usiądzie z przedsiębiorcami i naprawdę dokona błyskawicznego przeglądu i reformy tego systemu pomocy.
A jakby pan sugerował, bo pan też ma za sobą doświadczenia związane z prowadzeniem firmy, jakiego rodzaju zmiany należałoby wprowadzić? No bo jeśli popatrzymy na sytuację pandemiczną, to też się wydawało, że gdzieś w grudniu powinniśmy z tymi ograniczeniami skończyć, a tu się okazuje, że śruba czy w Niemczech, czy w Czechach, czy w Słowacji, czy w innych państwach jest coraz mocniej przykręcana.
Tylko że tam nie widzimy buntu przedsiębiorców, bo tam 100% kosztów prowadzenia działalności jest pokrywanych przez państwo. To znaczy państwo zakazuje, państwo rekompensuje. Nie może być tak, że państwo zakazuje, po czym uruchamia niesłychanie skomplikowane systemy aplikowania o środki, ale i tak to są tylko ułamki wartości kosztów, które ponoszą przedsiębiorcy.
Czyli proponuje pan na przykład, że teraz jak firmy zrobią bilansę, no bo każdy co roku musi zrobić bilans, musi złożyć zeznanie podatkowe, z których to dokumentów jasno będzie wynikało. Kto poniósł straty, kto jest w okolicach zera, kto na tym wszystkim zyskał, bo są i takie firmy, i wtedy dopiero adresować pomoc?
My złożyliśmy projekt ustawy w Sejmie, który na podstawie rachunku kosztów z grudnia miałby, zrobionych przez przedsiębiorstwo, miałby upoważniać przedsiębiorstwo do oczekiwania rekompensaty.
No, ale tam do 25 lutego każdy musi złożyć zeznanie CIT i wtedy będzie jasno widać, kto stracił, a kto zyskał.
Ale powiem jeszcze o jednej rzeczy, bo to te dwie rzeczy, które wkurzają, to znaczy chaos, nieprzewidywalność i niepokrywanie realnych kosztów zatrzymania działalności gospodarczej, ale trzecia rzecz też wątpliwa podstawa prawna. Otóż duża część tych przedsiębiorców twierdzi, a potwierdzają to także wyroki sądowe. I to jest największa wpadka rządu, że są już wyroki sądowe, które przyznają rację przedsiębiorcom, którzy otwierają pomimo rozporządzeń rządowych, otwierają swoje biznesy, a sądy wskazują, że to jest naruszenie konstytucyjnych praw przedsiębiorcy i można to tylko zrobić stanem nadzwyczajnym, stanem klęski żywiołowej, że jeżeli nie jest to zgodne z konstytucją, że nie można na podstawie rozporządzeń odbierać konstytucyjnych uprawnień. I to też ośmiela przedsiębiorców i pokazuje, że to, co dawno już mówiła opozycja, wprowadźmy stan klęski żywiołowej, to wszystko nam ułoży. I wtedy, bo stan klęski żywiołowej przewiduje, że przedsiębiorstwa mogą występować o odszkodowania. To wszystko, że tak powiem, jest przewidziane w naszej konstytucji, w naszym prawie. Nie rząd zdecydował się robić to na wyrwę, na gębę, na konferencję prasową, na rozporządzenie, które jest aktem prawnym niewystarczającym, żeby zakazywać ludziom prowadzenia działalności gospodarczej.
Dziękuję bardzo. Adam Andruszkiewicz pewnie będzie się odnosił do tego.
Nie, no tutaj mam, słuchając pana posła Tyszkiewicza, mam wrażenie, że trochę funkcjonujemy w dwóch różnych rzeczywistościach. No, ja też rozmawiam z przedsiębiorcami, także w województwie podlaskim i wielu oczywiście, no wiadomo, że nikt się nie zadowolony z tej sytuacji, która ma miejsce, ale wielu chwaliło na przykład to, że te programy wsparcia są bardzo intuicyjne, proste, sprawne, że pieniądze z tarcz wpływały bardzo szybko na konta i ratowały miejsca pracy, umożliwiając właśnie niezwalnianie pracowników. Ja sam rozmawiałem z wieloma chociażby samorządowcami od nas województwa i mówili, że u nich w gminach naszego województwa także nie ma tych zwolnień masowych. I to wynika przede wszystkim, panie pośle, właśnie z tych tarcz, subwencji, które my dajemy tutaj do gospodarki, które umożliwiają właśnie podtrzymanie zatrudnienia, a nie tylko i wyłącznie, jak pan twierdzi, z oszczędności innych przedsiębiorców, bo oczywiście jeden jest szlachetny taki, że na pewno by uruchomił swoje oszczędności, ale myślę, że nie wszyscy by byli, też nie wszyscy mają na tyle tych oszczędności, także nie mówmy, że to tylko oszczędności ratują miejsca pracy, to jest po prostu nieprawda. Tarcze PFR-u są, panie redaktorze, szanowni państwo, żebyśmy wiedzieli, Polska w stosunku do PKB wydała w tym momencie chyba najwięcej procentowo w Unii Europejskiej na ratowanie polskiej gospodarki, naszej gospodarki, jeśli chodzi o programy wsparcia, i wyda najwięcej. Także nie uprawiajmy demagogii, możemy mówić, że oczywiście wszystkim powinniśmy zwrócić 100%, ale to jest czysty populizm, panie pośle. Musimy tak rozporządzać tym groszem, żeby Polacy przede wszystkim nie tracili pracy i żeby firmy przetrwały. I jeśli ten rok przetrwamy, to wyjdziemy z ofensywą bardzo dużą jeszcze gdzieś w połowie tego roku, myślę, gospodarczo, i naprawdę odbijemy się bardzo mocno.
Stefan Krajewski.
No jeszcze miejmy nadzieję, że to się skończy szybko i będziemy wracać do normalności, będziemy wyciągać wnioski z tych szczepień, z tego przygotowania, żeby gospodarki odmrażać, bo wszyscy specjaliści mówią jednym głosem. Jeśli nie skończą się te obostrzenia w takim wydaniu, gospodarka tego dłużej nie wytrzyma, bo też no wiadomo, że budżet państwa nie jest z gumy i wszystkim nie zapewnimy tego wsparcia, na jakie pewnie oczekują, bo każdy ma duże oczekiwania i im dłużej, tym więcej tych pieniędzy trzeba, ale miejmy nadzieję, że przyjdzie wiosna, będzie lepiej. No i też tutaj apel do rządzących, który też stosujemy w Sejmie, tutaj to samo można powiedzieć, żeby słuchali też głosu opozycji. To nie jest tylko tak, że opcja rządząca ma receptę na wszystko i najlepsze pomysły, bo kiedy mówiliśmy przed powrotem do szkół, żeby testować nauczycieli, to nie było na to zgody. Później się pojawiło też, żeby się nie odbijać od ściany do ściany, bo najpierw, kiedy przedsiębiorcy słyszeli, że mają naśnieżać stoki, bo przecież stoków się nie zamknie, będą korzystać z tego, przygotowali się, a później, kiedy już to zostało wszystko zrobione, dopiero dostali hasło, że jednak stoki będą zamknięte. No bo to, jak nie będzie takiego dialogu z przedsiębiorcami, ale też i tak samo czekają na pomoc wszyscy, którzy chcieli inwestować, rozwijać, bo tak też nie zapominajmy o tych, którzy pozyskali pieniądze w ramach różnych dotacji i zobowiązywali się o utrzymaniu miejsc pracy. Dzisiaj tych miejsc pracy nie potrzebują, bo wszystko jest zamknięte, a z drugiej strony muszą się gimnastykować, żeby później aneksy odpowiednie do umów podpisać, przygotować, żeby tych pieniędzy, które otrzymali wcześniej, nie zwracać. To jest też niemałe wyzwanie dla nich wszystkich.
To kończymy z tym tematem. Będziemy się oczywiście przyglądali. I ostatnie cztery minuty. Cztery minuty.
Szybko jedno zdanie tylko powiedzieć tak. Do pana posła Krajewskiego. Właśnie na jutro pan premier Mateusz Morawiecki zaprosił wszystkie siły polityczne, kancelarii premiera, abyśmy ponad podziałami porozmawiali o sprawach pandemii też. A tak na pocie.
Zobaczymy, a kto odpowie tutaj, na zaproszenie.
Mogę, to ja mogę ad vocem, panie redaktorze, do
tak,
tego...
Tak, jednym zdaniem.
Jednym zdaniem. Myśmy dziś jako Koalicja Obywatelska przeprowadzili w Polsce, w każdym mieście wojewódzkim, konferencję prasową na temat rządowego programu szczepień. I dopiero pod taką presją, podkreślam, dopiero pod taką presją, minister Dworczyk dziś z rana ogłosił, że zaprasza jutro opozycję, aby w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów porozmawiać o systemie szczepień.
No bo rząd ja został też zaskoczony tą obniżką dostaw.
Lepiej późno niż wcale, ale dobrym obyczajem, myśmy się dopominali dużo wcześniej, że system, który rząd przyjął, jest słaby, jest chaotyczny, jest dziurawy, będzie źle działał. Przykładem tego jest województwo podlaskie, gdzie wciąż w 6 gminach nie ma żadnego punktu szczepień. To jeszcze można zmienić. Mamy do końca marca trochę czasu, bo w zasadzie wszystkie terminy szczepień do końca marca już zostały rozdysponowane.
Tak.
Tylko nie możemy teraz siedzieć i czekać, aż przyjdą nowe dostawy szczepionek, tylko musimy zmienić nasz system szczepienia w taki sposób, aby już nigdy więcej ludzie nie stali po nocach w kolejkach i żeby ten system był przyjazny, sprawniejszy i lepiej dostępny dla obywateli.
Czyli mamy 2 miesiące na doskonalenie tego systemu i na zakończenie prosiłbym panów jednym zdaniem, bo już mało czasu zostało, ocenić zmiany, które nastąpiły w Stanach Zjednoczonych i czy to wpłynie na pogorszenie naszego polskiego partnerstwa strategicznego z tym państwem. Stefan Krajewski.
Mam nadzieję, że stosunki ze Stanami Zjednoczonymi nie zostaną pogorszone.
I znowu wiz nie wprowadzą.
Tak, to jest jedna rzecz. Druga, że też te ostatnie wydarzenia pokazały, że jednak demokracja zdała egzamin z tego względu, że udało się doprowadzić do skutecznego przejęcia władzy. No co prawda ten wybryk byłego już ustępującego prezydenta, który nie pojawił się na zaprzysiężeniu nowego, no został takim trochę niesmakiem, bo to po raz pierwszy Donald Trump nie był na zaprzysiężeniu Joe Bidena, więc no ale to już do tyłu nie ma co patrzeć na przyszłość. Obyśmy szukali dobrych relacji, tu myślę, że do tanga trzeba dwojga z naszej strony. Chęć powinna być, ale też wszystko powinniśmy zrobić, żeby te relacje były jak najlepsze. No w ujęciu przede wszystkim gospodarczym, jednak też wielu
i wojskowym.
Polaków i wojskowym. Wielu Polaków mieszka w Stanach no i chce też, żeby te relacje jak najlepsze zachować.
Robert Tyszkiewicz.
PiS, który postawił wszystko na jedną kartę, czyli wszystko postawił w relacjach polsko-amerykańskich na Trumpa, odniósł spektakularną porażkę i w nadchodzącym czasie z całą pewnością kontakty rządu, ale także prezydenta Dudy z nową administracją Joe Bidena będą trudne. Natomiast w perspektywie strategicznej uważam, że Polska zyska, ponieważ Joe Biden już zapowiada odbudowę relacji z Unią Europejską, której Trump był wielkim wrogiem, podobnie jak Putin, i dążył do destabilizacji Unii Europejskiej. Joe Biden przeciwnie, chce rozmawiać o wspólnym handlu z Europą, chce także wzmacniać partnerstwo transatlantyckie, chce wzmacniać NATO i obecność amerykańską w Europie. Więc sądzę, że strategicznie Polska bardzo zyska na zwycięstwie zwolennika demokracji, zwolennika otwartości w polityce Joe Bidena. Natomiast rząd PiS będzie miał trudny czas przed sobą, aby pokazać, że tak jak to oczekuje Joe Biden, demokracja będzie oparta na wartościach. Już w swojej kampanii wymieniał Polskę i Węgry jako przykład krajów, które łamią zasady praworządności, więc można powiedzieć, rząd PiS-u nie będzie pupilkiem nowego prezydenta, ale Polska z całą pewnością jako ważny partner amerykański, Polska jako część Unii Europejskiej, jako NATO, skorzysta na bardziej aktywnej polityce proeuropejskiej nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że naród polski będzie pupilkiem prezydenta Stanów Zjednoczonych.
A to zawsze.
Adam Andruszkiewicz.
Szanowni Państwo, interesy zarówno Rzeczpospolitej Polskiej, jak i Stanów Zjednoczonych są niezmienne, są ponadczasowe i tutaj w tym kontekście są spójne. Mamy bardzo dobre relacje, będziemy mieli bardzo dobre relacje. Za kadencji prezydenta Trumpa udało się umocnić poziom bezpieczeństwa naszego państwa poprzez zwiększoną obecność władz amerykańskich na terenie naszego kraju. Myślę, że administracja pana prezydenta Bidena będzie tą linię kontynuowała. Tutaj nie chodzi o jakieś tam osobiste animozje. No tutaj jak słuchałem pana posła Tyszkiewicza, to jakby co najmniej Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory w Stanach, a nie Donald Trump. Tu nie chodzi o sprawy osobiste, tylko tu chodzi o sprawy państwowe, a my mamy interesy, które są ponad tutaj jakimiś personalnymi kwestiami. One będą na pewno na 100% kontynuowane i tutaj tego sojuszu nikt absolutnie nie rozbije.
Dziękuję bardzo panom. Naszymi gośćmi byli dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Kłaniam się.
Dziękuję, dziękuję.
Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo, bądźcie zdrowi.
Oraz Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu.
Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.